Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.
Dobry ojciec i uparta owieczka, korespondencja z Rafaeliną Czerazę. Pokój dobro, bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy. Kolejne nasze spotkanie ze świętym ojcem Pio. Idziemy sobie takim pięknym cyklem, który nazwaliśmy Dobry Ojciec i Uparta Owieczka. Chcemy rozważać listy pisane przez ojca Pio do Rafaeliny, czy też przez Rafaelinę do stygmatyka. Dzisiaj przejdziemy do listu z 28 lipca 1914 roku. To jeden z dłuższych listów, ale bardzo podejmujący bardzo ważne sprawy. Przejdźmy zatem od razu do jego treści. Najdroższa córko Jezusa, łaska Ojca Niebieskiego niech zawsze będzie w waszym sercu i niech wam udzieli przez Jego umiłowanego Syna Jezusa uwolnienie od wszelkiego zła i pełni zwycięstwa nad wspólnym nieprzyjacielem. Pragnienie, jakie żywicie, aby mnie spotkać i powiedzieć mi wiele rzeczy o Jezusie, jest święte i nie lękajcie się, że sprzeniewierzacie się nim Bożej woli. Przestrzegam was jednak, by zbytnio nie poddawać się pragnieniu ujrzenia mnie także w cudowny sposób, bo mogłoby to być dla was wielce niebezpieczne. Gdy tylko w waszej duszy wzbudza się takie pragnienie, przegnajcie je stamtąd przy pierwszym poruszeniu. W ten sposób zatrzaśniecie drzwi wszelkiej zasadce tego brzydala. Demon, jak wiecie, to wielki sprawca nieprawości, bardzo cwany. Widząc w was tak żywe pragnienie, mógłby was oszukać jakąś iluzją czy objawieniem diabolicznym pod postacią anioła światłości. Któż by uwierzył? Ten nieszczęśliwy apostata potrafi się ukrywać pod postacią kapucyna i świetnie odegrać swoją rolę. Proszę was, wierzcie temu, który został poddany podobnemu doświadczeniu. W tej kwestii na razie wystarczy to, co powiedziałem. Wydaje mi się, że powiedziałem więcej niż wymaga rozsądek. Wy natomiast usilnie pragnijcie być uwolnieni od nieprzyjaciół, którzy nas otaczają, by jako wysłannicy szatana doprowadzić nas do odstępstwa. Udręka, jaka was gnębi, widząc, że wokoło tyle jest okazji do obrażania Boga, oświadczam wam, że ona i wszystko to jest skutkiem Bożej łaski, jaką litościwy Pan obficie wylał w waszym sercu. Wszystko to jest najpewniejszym znakiem, że miłość, jaką Duch Święty rozlał w waszym duchu, nie umarła, ale czuwa. Podobne dążenia wraz z pokorą, która wywodzi się z niskiego mniemania o sobie, nie mogą w żaden sposób zawierać w sobie oszustwa diabła, ponieważ pragnienie uwolnienia od nieprzyjaciół, mających zamiar doprowadzić nas do odstępstwa czy obrazy Boga oraz chęć unikania okazji, które wystawiają na ciężką próbę waszą wierność, absolutnie wyklucza sztuczki nieprzyjaciela, który nie potrafi ani nie może wzbudzać podobnych uczuć. Wy zaś sama bardzo dobrze postępujecie, prosząc Pana nieustannie, by przez swoją dobroć zechciał was uwolnić zarówno od okazji, jak i od nieprzyjaciół. Lecz na koniec wypada pokornie poddać się Bożym planom. Także święty Paweł, apostoł, tkwiąc nieustannie pośród wrogów Jezusa i swej duszy, widząc, że jest otoczony niemal bez przerwy okazjami do obrażania Jezusa, usilnie pragnął i nieustannie się modlił z jękiem, wzdychaniem, ze łzami o uwolnienie z ciężkiej próby. On także bał się, że ulegnie, ale otrzymał zapewnienie od Boga, że wystarczy mu pomoc łaski. Wy jednak nie dajecie się przekonać i słyszę, jak powtarzacie mi na ucho to zdanie, w którym przebija wiele nieufności. Ojcze, przecież święty Paweł był święty, pełen Ducha Świętego, zatem nie miał się czego bać. A ja natomiast widzę się słabą i złożoną na duchu i właśnie dlatego boję się, że ulegnę. I dobrze, ale czy Pan nie obiecał, że jest wierny i nie pozwoli, byśmy zostali pokonani? Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Porównaj pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Jak się możemy przekonać o tym, siostro moja, w inny sposób? Czyż Bóg nasz nie jest dobry ponad wszelkie nasze pojęcie? Czyż nie bardziej od nas interesuje się naszym zdrowiem? Ileż razy dał nam tego dowód? Ileż to zwycięstw odnieśliście nad waszymi przemożnymi nieprzyjaciółmi i nad sobą samą dzięki Bożej abstynencji, bez której z całą pewnością zostalibyście zmiażdżona. Myślmy o miłości, jaką Jezus do nas żywi, i o gorliwości, z jaką zabiega o nasze dobro, i trwajmy w pokoju, nie wątpiąc, że zawsze będzie nas wspierał przeciwko wszystkim naszym wrogom, troszcząc się bardziej niż Ojciec. Moja droga, gdyby od nas zależało utrzymanie się na nogach, och, to byśmy się nigdy nie utrzymali. Przy pierwszym podmuchu upadlibyśmy bez nadziei na ponowne powstanie. Im liczniejsi stają się wrogowie, tym większą ufność winniście pokładać w Panu. On wesprze was zawsze swym potężnym ramieniem, przeto nie potkniecie się. Zanim Pan by nas opuścił, konieczne jest, byśmy to my pierwsi go opuścili. Konieczne jest, byśmy to my pierwsi zamknęli przed nim drzwi serca. A nawet wtedy, ach, ileż razy wyciąga do nas rękę, ileż razy wstrzymuje nasz desperacki bieg ku przepaści, ileż razy po tym, jak go opuściliśmy, ponownie z miłością wziął nas w objęcia. Jakże dobry jest nasz Bóg. Niech będzie zawsze błogosławiona ta ręka, która tak często przynosi ulgę naszym boleściom, uzdrawia z mocą nasze nieuleczalne rany. Jeśli chodzi o wasze lektury, to nie ma co tu podziwiać ani czym się zbudować. Jest absolutnie konieczne, abyście do podobnych książek dołączyli lekturę tekstów świętych, tak bardzo polecanych przez wszystkich ojców Kościoła. A jak nie mogę was zwolnić z duchowej lektury, tak bardzo zależy mi na waszej doskonałości. Jeśli chcecie z podobnych lektur wydobyć niespodziewany owoc, wypada nie zważać na styl i formę, w jakich święte książki są napisane. Do dzieła zatem. Zadajcie sobie trud na tym polu, nie omieszkawszy pokornie prosić o Bożą pomoc w tej sprawie. Tkwi tutaj wielkie oszustwo, a ja ani nie mogę, ani nie chcę go przed wami ukrywać. Chcę wam wyznać z wielkim wstydem, że i ja dałem się wciągnąć w podobne oszustwo. Jeśli miłosierny Pan w swej dobroci nie ujawniłby mi tego, to nie wiem, gdzie bym się stoczył. Winien jestem, to świadectwo prawdzie. Nigdy w sobie nie czułem najmniejszego pociągu do takich lektur, które mogłyby splamić niewinność i czystość obyczajów, ponieważ naturalnie żywiłem najwyższą odrazę do wszelkiej, choćby najlżejszej nieprzyzwoitości. Niczego innego nie szukałem w takich książkach, porządnych, choć świeckich, jak tylko naukowej strawy czy uczciwej rozrywki dla ducha. Jednak pomimo niewinności moich intencji, takie lektury zadały głębokie rany memu sercu, bądź wstrzymywały mnie zawsze w jakimś miejscu, nie pomagając w zdobyciu ani jednej cnoty. A najgorsze było to, że coraz bardziej stygła moja miłość do Boga. Czujna łaska Ojca Niebieskiego wydobyła mnie z wielu niebezpieczeństw, walcząc w pewien sposób przeciwko mojej woli, bym się nie zatracił. Wydawało się, że błogosławiony Bóg z ojcowską pieczołowitością i wytrwałą miłością poszukiwał skutecznego środka, by mnie do siebie przywołać. A ja, jak ten obłąkany, uciekałem, wiecznie uciekałem, ale na koniec łaska Boża mnie pokonała. Och, jak dobrze było doświadczyć zwycięstwa ze strony tak drogiego Ojca. Och, jak dobrze, niech zawsze będzie błogosławiony ten najczulszy oblubieniec, ponad miarę obfitujący w cierpliwość i dobroć wobec mnie nędznego. Siostro moja, przeraża mnie szkoda, jakiej doświadcza dusza pozbawiona lektury świętych ksiąg. Oto, co piszą święci ojcowie, by nakłonić duszę do takiej lektury. Święty Bernard w swej drabinie doskonałości mnichów stwierdza, że są cztery szczeble, czyli środki, dzięki którym wstępuje do Boga i do doskonałości. Mówi, że są to lektura i medytacja, modlitwa i kontemplacja. Aby dowieść tego, co głosi, przywołuje słowa boskiego mistrza. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Porównaj Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i 7 werset. I przyrównując je do czterech środków czy stopni doskonałości, mówi, że przez czytanie Pisma Świętego czy innych świętych i pobożnych ksiąg szuka się Boga. Przez medytację się Go znajduje. Modlitwą kołacze się do Jego serca, a przez kontemplację wchodzi się do teatru boskiego piękna, który właśnie dzięki czytaniu, medytacji i modlitwie staje się otworem dla oczu naszego umysłu. Lektura, kontynuuje w innym miejscu święty, jest niemal duchowym pokarmem dla podniebienia duszy. Medytacja przeżuwa go swymi rozważaniami. Modlitwa kosztuje jego smak, a kontemplacja jest samą słodyczą tego duchowego pokarmu, który pokrzepia i pociesza całą duszę. Lektura zatrzymuje się na powierzchni tego, co się czyta. Medytacja wchodzi w jej głąb. Modlitwa bada ją swymi pytaniami. Kontemplacja raduje się czymś, co już posiada. Święty Hieronim miał dla lektury ksiąg świętych nadzwyczajne poważanie. Salwinie poleca, by zawsze miała w ręku pobożne książki, bo są one mocną tarczą przeciw wszystkim złym myślom, będącym udręką dla młodego wieku. Świętemu Paulinowi wpaja to samo. Zawsze miej w ręku świętą księgę, a pobożne jej czytanie będzie pokarmem dla twego ducha. Wdowie Furii zalecił częste czytanie Pisma Świętego i pism tych doktorów, których nauka jest święta i zdrowa, by nie musiała się trudzić wybieraniem złotych, świętych i zbawiennych nauk spośród błota fałszywych pism. Do Demetriady napisał tak: pokochaj czytanie Pisma Świętego, jeśli chcesz być umiłowana przez Bożą mądrość, jeśli chcesz być przez nią strzeżona i posiadana. Dawniej, dodaje wnet święty doktor, ozdabiałaś się na różne sposoby. Nosiłaś klejnoty na piersi, sznury korali na szyi, kolczyki w uszach. Na przyszłość lektura Pism Świętych będzie twymi klejnotami i szlachetnymi kamieniami, którymi przyozdobisz w święte myśli i pobożne uczucia twojego ducha. To samo stwierdza święty Grzegorz, używając alegorii lustra. Pisma duchowe są jak lustro, które Bóg stawia przed nami, abyśmy, przeglądając się w nich, poprawili się z naszych błędów i przyozdobili we wszystkie cnoty. Tak jak próżne kobiety często spoglądają w lustro i usuwają każdą plamę z oblicza, poprawiają włosy, zdobią się na 1000 sposobów, żeby wdzięcznie wyglądać w oczach innych, tak samo chrześcijanin powinien często kłaść sobie przed oczy Pismo Święte, żeby dojrzeć dzięki niemu wady, z których ma się poprawić i cnoty, którymi ma się przyozdobić, aby podobać się samemu Bogu. Pozwolę sobie już nie przytaczać innych autorytetów. Chciałbym jednak wskazać wam, jak wielką moc ma czytanie Słowa Bożego. Potrafi doprowadzić do przemiany i wprowadzić na drogę doskonałości nawet ludzi bardzo przyziemnych. W tym celu wystarczy, że rozważycie nawrócenie świętego Augustyna. Kto pozyskał dla Boga tego wielkiego męża? Ostatecznym zdobywcą nie była ani jego matka i jej łzy, ani wielki święty Ambroży ze swą Bożą elokwencją, lecz lektura pewnej księgi. Kto czyta jego wyznania, temu trudno powstrzymać łzy. Cóż za straszliwą wojnę, jakież okrutne bitwy znosił w swym biednym sercu z powodu wielkiej niechęci do wyrzeczenia się lubieżnych przyjemności. Opowiada o sobie, że był zmuszony jęczeć pod więzami własnej woli, tak skuty twardym łańcuchem, a piekielny wróg więził jego wolę w okowach surowej konieczności. Mówi, żeż doświadczał śmiertelnej agonii, próbując zerwać ze swoim zepsuciem. A gdy był już bliski ostatecznego rozwiązania, jego dawne próżności oraz przyjemności odciągały go od dobrego postępowania i wkoło niej tak szemrały: a zatem opuszczasz nas? Zatem nie będziemy już z tobą odtąd aż po wsze czasy? Właśnie wtedy, gdy święty toczył boje z niespokojnymi uczuciami, posłyszał głos mówiący: bierz i czytaj. Posłuchał natychmiast. I gdy czytał rozdział z listu świętego Pawła, rozproszyły się wnet gęste mroki jego umysłu, zmiękła wszelka zatwardziałość w jego sercu, a w duchu jego zapanowała cisza i całkowity spokój. Od tej chwili całkowicie zerwał ze światem, demonem i z ciałem, bez reszty poświęcił się służbie Bożej i stał się wielkim świętym, którego do dziś czcimy na ołtarzach. Historia przekazuje nam także wieść o świętym Ignacym Loyoli, który praktykował lekturę duchową wcale nie z pobożności, lecz tylko po to, by uciec przed nudą w czasie ciężkiej choroby. Dzięki temu z kapitana, którym był u ziemskiego króla, został przemieniony w kapitana króla niebios. Święty Kolumban, dzięki lekturze świętej księgi, którą podjął, raczej by przypodobać się żonie niż z pobożności, doznał duchowej przemiany i całkowicie poświęcił się Bogu. Skoro czytanie świętych ksiąg ma tak wielką moc i może przemienić ludzi przyziemnych w duchowych, jak potężne musi być działanie lektury w ludziach duchowych w prowadzeniu ich do większej doskonałości? Przytoczę tutaj przykład świętego Hieronima. On sam opowiada, że opuściwszy wspaniałości Rzymu, usunął się do Palestyny. Tam dni mijały mu na postach, czuwaniach, modlitwach i innych surowych praktykach pokutnych. Wśród tych wszystkich poświęceń pozostała mu jedna wada, bardzo szkodliwa dla rozwoju duchowego. Była nią nadmierna miłość do świeckich książek i pewnego rodzaju wstręt do Pisma Świętego z uwagi na małą dbałość o styl, jaka je wyróżniała. Trudno mu było uznać, że jest to rezultat wadliwego patrzenia jego oczu. Aby przywrócić mu trzeźwość umysłu, trzeba było bardzo surowej metody. Pan zesłał na niego chorobę, która doprowadziła go do agonii. Gdy był umierający, Pan przeniósł jego ducha przez swój sąd. Tam zapytano go, kim jest. Święty odparł: jestem chrześcijaninem. Nie wyznaję innej wiary, jak tylko Twoją, mój Panie. Kłamiesz, odpowiedział boski sędzia. Jesteś wyznawcą Cycerona. Święty bardzo kochał czytanie ksiąg Cycerona. Bo tam, gdzie jest Twój skarb, tam jest i serce Twoje. Boski sędzia nakazał, aby go wychłostano. Święty, obolały od uderzeń, płakał i prosił o litość, wołając: miej miłosierdzie nade mną, Panie. Aniołowie, którzy stali przed obliczem boskiego trybunału, zaczęli prosić o litość dla niego, obiecując w jego imieniu poprawę błędu. W ten czas święty Hieronim z całym zapałem swego ducha przysięgał i obiecał, że już nigdy nie będzie czytał świeckich i szkolnych książek, lecz tylko święte księgi. A mówiąc to, powrócił do zmysłów ku zdziwieniu wszystkich, którzy go otaczali i uważali za martwego. Święty dodaje, że wizja ta nie była żadną iluzją, bo gdy wrócił do siebie, miał oczy pełne łez, plecy w sińcach po biczach, a ciało poranione od uderzeń. Po tym wydarzeniu Hieronim z całą gorliwością duszy zabrał się do czytania świętych ksiąg, co niezmiernie mu pomogło. Kończę, bo już nie daję rady. Polecam wam powrócić do medytacji, Módlcie się za moją pogrążoną w wielkiej goryczy duszę. Niech Pan udzieli wam i siostrze pokoju oraz pocieszenia w waszych troskach. Wasz sługa, brat Pio. Kochani, piękny jest ten list. List, który ojciec Pio napisał do Raffaeliny z Pietrelciny 28 lipca 1914 roku. Młody kapłan, od 4 lata po święceniach kapłańskich. To przykład wielkiej dojrzałości. Tak wiele ciekawych tematów podejmuje ten list. Chcielibyśmy chociaż przy kilku się zatrzymać. Na początku ojciec Pio przestrzega Raffaelinę, by nie wymuszała jakiegoś nadzwyczajnego, nadnaturalnego, cudownego, byśmy powiedzieli, spotkania z ojcem Pio. Mówi, nie, to nie jest dobre. To takie wytupywanie własnymi nogami własnych pragnień po to, aby miał się pod tym Pan Bóg podpisać, to nie jest z Bożego natchnienia. I nagle zaczyna mówić ojciec Pio o demonie, o złym duchu. Mówi, że jest to wielki sprawca nieprawości, że jest bardzo cwany, że ciągle oszukuje, że ciągle roztacza pewne iluzje, próbuje się chować, zmieniać. Nie robi to często w sposób bezpośredni, ale przyjmując postać anioła światłości, a więc pewnego wrażenia dobra. Mówi o nim, że jest to nieszczęśliwy apostata. To słowo apostata dzisiaj jakby do nas wróciło. Żyjemy w czasie kryzysu. Coraz więcej osób nie tylko nie odczuwa wstydu jakiejś porażki, nie podjęcia życia według wskazań Ewangelii, nie trwania w pełnej zażyłości z Jezusem, rozważania świętej Księgi Pisma Świętego i bardzo często odchodzą, rzucają, trzaskają drzwiami Kościoła, dokonują często albo takiej cichej apostazji, że odchodzą, już się nie pojawiają całymi latami, nie korzystają z sakramentów, czy czasem może zachęcani przez wielkich celebrytów próbują to robić w sposób głośny, w sposób taki kanoniczny, w sposób, w który przychodzą i proszą, aby właśnie zaznaczyć tą ich wolę w Księdze Chrztu Świętego, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie stali się dziećmi Bożymi. Przecież my tymi dziećmi zostaniemy, niezależnie co sobie będziemy chcieli z naszego życia wykreślić. Bóg dał nam życie, dał nam siebie, dał nam miłość. Ojciec Pio po tych kilku słowach o złym duchu mówi, w tej kwestii na razie wystarczy. To, co powiedziałem, jakby chciał powiedzieć Raffaelina, te parę zdań o złym duchu, żebyś wiedziała, co jest ważne i to wystarczy. A więc jest to wielka, drodzy, lekcja dla nas. O diable trzeba wiedzieć, że on jest, że go trzeba unikać i że nie ma po co o nim gadulić bez potrzeby. Mamy oddać się Jezusowi. Później ojciec Pio podejmuje temat świętego Pawła, myśli, które w jego sercu są żywe i mówi o tym, że w naszym życiu jest czymś normalnym pewne zmaganie, ciężka próba, jesteśmy nastawieni na to, ale jednak musimy pamiętać, że w tym naszym doświadczeniu jest przy nas Pan, który podobnie jak do świętego Pawła mówi, wystarczy ci mojej łaski. Wierny jest Bóg. Bóg jest fidelis, est Bóg Deus. On jest wierny i nie pozwoli nas kusić ponad nasze możliwości. Ponad to, że stając przy nas, jednocześnie da nam siłę do wytrwania. Bóg nam daje nieustannie, jak pisze stygmatyk San Giovanni Rotondo, dowody swojej miłości. Pisze, ileż to zwycięstw odnieśliście nad waszymi przemożnymi nieprzyjaciółmi, nad sobą samą, dzięki Bożej asystencji. Bóg przy nas jest. On jest. Poszukajmy Go w sobie, wokół siebie. On troszczy się o nas, pisze Pio, bardziej niż Ojciec, ileż razy po tym, jak Go opuściliśmy, ponownie z miłością bierze nas w objęcia. Jakże dobry jest nasz Bóg. Kochani, czy nie powinniśmy czasem więcej mówić o dobroci Boga niż o naszych problemach, o naszych trudnościach, o naszych bólach, o tym, co się dzieje w świecie i nas to boli? Dobry jest Bóg, który przychodzi i nas wyrywa z wielkich trudności, bo nas kocha. I nagle ojciec Pio przytacza całą paletę świętych, zachęcając Rafaelinę do rozważania Słowa Bożego, do lektury książek religijnych podejmujących tematy duchowe. Mówi, to wszystko czyń po to, by twoja miłość nie stygła. Bo nie tylko chrześcijanin ma unikać zła, ale ma sprawić, że będzie żył rozpaloną miłością do Boga, do swoich bliskich. Przytacza przykład świętego Bernarda, który mówi o czterech szczeblach w naszym życiu. To lektura i medytacja, modlitwa i kontemplacja. Kochani, jesteśmy zaproszeni, by czasem to oddzielać, czasem to łączyć, po prostu by podjąć trud modlitwy. Bo Jezus mówi do każdego z nas, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a wam otworzą. Święty Hieronim jednak mówi, że pobożne książki są jak tarcza przeciwko złym myślom. Ile pojawia się tych złych myśli tak nagle, tak często nawet gdy ich nie chcemy. To nie tylko myśli, które mają górować nad innymi, jakiegoś wywyższania się. To nie tylko myśli w jakichś sprawach nieczystych, ale to także myśli wielkiego smutku, wielkiego jakiegoś się oskarżania, takiego niezdrowego przypisywania sobie winy. I mówi, że korzystaj z książek świętych, w których nauka jest święta i zdrowa. Ile, kochani, my czasem spędzamy czasu na przeglądaniu czegoś, czytaniu, czy jakiś czasopis, tygodników, czy przeglądaniu internetu i nagle odkrywamy w ogóle, to jest bez sensu, szkoda czasu, straciłem czas na to. Święty Grzegorz to kolejna postać, która ma zachęcić Rafaelinę i myślę każdą z nas, którzy wsłuchujemy się w ten list ojca Pio. On mówi, że pisma duchowe są jak lustro, które Bóg stawia przed nami, byśmy przeglądali się w nich, byśmy się poprawiali z naszych błędów i przeozdabiali się w cnoty. No właśnie, my mamy równać do góry, nie mamy mówić, ach, jeszcze nie jestem najgorsi, są gorsi ode mnie, ale są też lepsi. A przede wszystkim Bóg, który nas wzywa do tego, byśmy stawali się doskonałymi, stawali się kochającymi, stawali się na wzór obrazu Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I później przedstawia Pio obraz świętego Augustyna. Mówi, to nie tyle łzy jego matki, nie tyle wspaniałe kazania świętego Ambrożego, biskupa z Mediolańskiej katedry, ale lektura księgi Pisma Świętego dotknęła to szaleńcze i takie pogubione życie świętego Augustyna. I dlatego to sprawiło w nim przemianę. On już zaczął być kimś nowym. Usłyszał właśnie w swym sercu ten głos, bierz i czytaj. Może dzisiaj, drodzy, każdy z nas usłyszy, dopuści to słowo Boga do nas, bierz i czytaj. Zadbaj o swój rozwój duchowy. W świecie, gdy pojawia się tyle takich mało znaczących rzeczy, tyle mało znaczących treści, zadbaj o jakość karmienia swoich myśli i serca. Następnie przywołuje święty Pio przykład świętego Ignacego z Loyoli, który początkowo podejmował oczywiście lekturę duchową, nie po to, by się napełnić dobrocią czy z pobożności, ale po to, by uciec przed nudą w czasie ciężkiej choroby. Wiemy, że później to czytanie stało się dla niego źródłem poznawania Pana Boga, zgłębiania, poznawania samego siebie, docierania do własnego serca. Kolejny święty przytoczony przez stygmatyka z San Giovanni Rotondo to święty Kolumban. On mówi, że dzięki lekturze świętej księgi, którą podjął tylko i wyłącznie dlatego, by przypodobać się swojej żonie, a nie z pobożności, doznał duchowej przemiany i całkowicie poświęcił się Bogu. to właśnie to słowo zawarte jako bardzo często świadectwo tych, których Bóg dotknął swoją miłością, to właśnie te teksty mają moc dotykania naszych serc, przemiany naszych serc. I na sam koniec przytoczył przykład świętego Hieronima, tego, który opuścił wspaniałości Rzymu, będąc wspaniałym delegatem, by później zamieszkać właśnie tam, w Betlejem i trwać w postach, czuwaniach, modlitwach, surowych praktykach pokutnych, zgłębianiu Słowa Bożego, tłumaczeniu Jego. Ale jeszcze to wszystko było mało. Żeby tak to się stało, musiał przejść niesamowite doświadczenie, doświadczenie choroby, w której stanął w obliczu agonii. I to mistyczne, byśmy powiedzieli, doświadczenie i ten głos Pana Boga, który mówi, co ty mówisz, że jesteś chrześcijaninem, jak ty poświęcasz całe swoje dnie i noce czytaniu, w jego wypadku było akurat Cycerona. Dlaczego? Skoro coś dla ciebie jest ważne, to tym się zajmuj. Albo inaczej, widząc, czym ty się zajmujesz, odnoszę wrażenie, co dla ciebie jest ważne. I dlatego tak znamy te słowa, tam, gdzie jest twój skarb, tam jest i serce twoje. Chcielibyśmy, kochani, by nasze myśli, nasze serca, nasz czas był wypełniony Panem Bogiem w taki sposób bezpośredni, że będziemy medytować Go w Jego Słowie, rozmyślać, będziemy z Nim się jednoczyć podczas różnych liturgii, zarówno w naszych domach, takich domowych, jak i tych w naszych kościołach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem, gdzie w końcu będziemy się jednoczyć z Panem Bogiem, przyjmować Go w zjednoczeniu, w komunii świętej z najwyższą czcią i miłością. Kochani, niech te słowa Ojca Pio, niech to nasze zamyślenie będzie dla nas wszystkich okazją, by się przybliżyć do Boga i do siebie nawzajem. Z Panem Bogiem.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.